Otwórzmy proszę drugą księgę Samuela, 15 rozdział. Wracamy do historii króla Dawida i przed nami dwa rozdziały, które z niespotykaną dokładnością relacjonują wyjątkowy dzień w życiu Dawida. Zawarty tu opis stanowi literacki ewenement w starotestamentowej historii. Nie ma niczego takiego jak tutaj w całym Starym Testamencie. Ten jeden dzień w życiu Dawida jest tutaj tak szczegółowo opisany, że widzimy każdy jego niemal krok, każdą rozmowę, którą prowadzi z różnymi osobami. W Nowym Testamencie mamy jeden dzień, który podobnie jest opisany w życiu Syna Dawidowego, Pana Jezusa Chrystusa. I nawet lokalizacja się pokrywa. Jest wiele miejsc Starego Testamentu, gdzie opisane wydarzenia są potraktowane w bardzo lapidarny, połowiczny sposób. I niejednokrotnie czytając Słowo Boże, brakuje nam szczegółów. Chcielibyśmy coś więcej wiedzieć na ten temat, o którym Słowo Boże mówi w tak bardzo ogólnikowy sposób. Czasami całe lata są opisane w jednym zdaniu. Tutaj zaś napotykamy szczegółowe sprawozdanie z każdego kroku, każdej rozmowy Dawida. I wiecie, że Biblia nie zawiera żadnego zbędnego, pochopnego słowa, ale Bóg tak prowadził pisarzy jego świętego pisma, aby zawrzeć w nim wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Tego Bóg nam udziela również przez swoje święte słowo. Jest to chleb, którym żyje każdy Boży człowiek. Wszystkie więc ujęte tu szczegóły nie znalazły się w Bożym Słowie przypadkowo, ale zostały spisane dla naszego pouczenia i objawienia nam Boga i Jego dróg. Aby jak najwięcej wziąć z tego fragmentu, musimy rozważać go w szerszym kontekście. To zawsze powtarzamy, że nie możemy czytać Słowa Bożego, czytać fragmentów Słowa Bożego w oderwaniu od kontekstu, w jakim to słowo się znajduje, gdyż to kontekst determinuje znaczenie i przekaz danego fragmentu i użytych słów w danym fragmencie. A więc nie obawiam się na nowo i na nowo przypominać wam tło omawianych wydarzeń, gdyż w ten sposób z jednej strony utrwalamy sobie już omówione przez nas historie i z drugiej układamy je w naszej pamięci w jedną spójną całość. Dawid, pamiętacie, jako młody chłopiec został namaszczony na króla, ale zanim został królem, minęło wiele, wiele, wiele lat. Jeszcze jako młodzieniec stanął naprzeciwko wielkiego Goliata, Filistyna z Gat, i pokonał go, rzucając kamień z procy w czoło Goliata. I to spowodowało radykalną zmianę w życiu Dawida. Z prostego pasterza stał się sługą króla, przyjacielem króla. Nawet wszedł do królewskiej rodziny, poślubiając córkę króla. I Dawid cieszył się wielką popularnością i wielkim powodzeniem. Gdziekolwiek się udał, jak czytaliśmy, miał powodzenie. Ale to spowodowało zazdrość króla Saula. I ta zazdrość doprowadziła do zniszczenia ich relacji. I Dawid został wypędzony i przez wiele, wiele lat tułał się, aż do śmierci Saula i jego synów, kiedy Dawid zostaje na nowo uznany, koronowany, wyzwala kraj spod władzy okupantów, doprowadza do pokoju, doprowadza do życia w bezpieczeństwie. Ten trudny okres w życiu Dawida, który poprzedzał jego sukces, pozwalał nam dostrzec Jego lepsze cechy, Jego prawdziwą pobożność i wiarę, Jego szlachetność, lojalność, posłuszeństwo, cierpliwość. Dawid jednak nie jest ideałem. Widzimy też jego potknięcia, chwile słabości, zwątpienia. Pamiętamy jego ucieczkę do Gat i służbę najemnika w filistyńskiej armii. Jego nieprzemyślane, emocjonalne decyzje, jak chęć zgładzenia niewdzięcznego Nabala. Widzimy jego kłamstwa i pokrętne kombinacje, by ratować swą własną skórę, narażając innych na niebezpieczeństwo. Widzimy jego okrucieństwo i bezwzględność. Jednak mimo tych wszystkich uchybień, Dawid był człowiekiem, którego Bóg nazwał mężem według Bożego serca. Było w nim szczere pragnienie podobania się Bogu. Było w nim pragnienie służenia Bogu i gotowość, by przyznać się do błędów i porzucić swoje błędne drogi. Była jednak pewna słabość w sercu Dawida, która wydaje się nigdy nie została przez niego prawdziwie skonfrontowana i porzucona. Mimo iż za jej przyczyną na Dawida i jego dom spadło mnóstwo tragicznych nieszczęść. Dawid miał, jak to dzisiaj mówimy, słabość do kobiet i nigdy z tą słabością się nie rozprawił. Jego wrażliwość i temperament wyrażają się w nawiązywaniu coraz to nowych relacji z atrakcyjnymi kobietami i niepohamowane pragnienia popychają go do powiększania jego haremu. Dawid, jak czytaliśmy, poślubił przynajmniej 7 kobiet. Niewykluczone, że było ich więcej, ale 7 z nich jest wymienionych z imienia. 7 kobiet z różnych części kraju i spoza jego granic. Dodatkowo miał wiele nałożnic, przynajmniej 10. Były to tak zwane drugorzędne żony, które spełniały rolę panien do towarzystwa, delikatnie mówiąc, albo nie owijając bawełnę, niewolnic do zaspokajania męskich zachcianek. I to wszystko nadal nie wystarczało Dawidowi i w chwili słabości dał się opanować pożądliwości, która doprowadziła go do cudzołóstwa. Wziął sobie żonę swojego wiernego sługi Uriasza, spał z nią, spłodził jej dziecko, a następnie, by ukryć swój grzech, zabił jej męża i poślubił tą kobietę. Ten czyn Dawida był przekroczeniem wszelkich moralnych i społecznych norm. I Dawid do końca swoich dni musiał płacić gorzką cenę swojej nieopanowanej żądzy. Bóg, choć przebaczył Dawidowi i zachował go od śmierci, nie pozostawił go bez kary. Zapowiedział mu surowy sąd, który miał spaść na niego samego i na jego najbliższych. I Dawid miał się przekonać na własnej skórze, ile bólu i cierpienia niesie za sobą niepohamowana żądza. Jego syn Amnon gwałci swoją przyrodnią siostrę Tamar, co spowoduje to, że zostaje zamordowany przez jej brata Absaloma, który z kolei najpierw zostaje wygnańcem, a następnie po latach ukrywanej goryczy podnosi swoją rękę na ojca i dokonuje zamachu stanu. Przez wykreowanie własnego atrakcyjnego wizerunku i subtelne intrygi zdobywa serca ludu Izraela oraz wielu kluczowych dostojników. Absalom ogłasza się nowym królem i nasz fragment opisuje moment, w którym ta wieść dociera do Dawida. 15 rozdział 2 Księgi Samuela, i czytajmy od wiersza 13. Gdy do Dawida przybył zwiastun z wieścią, przychylność mężów izraelskich, albo dosłownie serca synów izraelskich, obróciły się w stronę Absaloma, Dawid rzekł do wszystkich swoich sług, którzy z nim byli w Jeruzalemie: ruszajcie i uchodźmy, bo inaczej nie uratujemy się przed Absalomem. Pośpieszcie się z wymarszem, aby nas znienacka nie napadł i nie sprowadził na nas klęski i nie wybił mieszkańców miasta ostrzem miecza. I Dawid nie przesadzał. Dawid wiedział, do czego Absalom jest zdolny. Widział, jak zabił swojego brata, czy nie widział, nie był tego świadkiem, ale wiedział, jak zabił swojego brata w biały dzień. Dawid nie jest tchórzem. Wiemy, że jest człowiekiem mężnym i nie obawia się walki, nie obawia się stawić czoła przeciwnikowi. Jednak nie chce, aby do konfrontacji doszło w mieście, gdzie poniosłoby śmierć wielu cywilów. Wygląda na to, że Absalom miał zdecydowaną liczebną przewagę i Dawid nie widział szans na zwycięstwo oblężonej stolicy. Ponadto cała ta sytuacja była wielkim zaskoczeniem. Oto jego rodzinny dramat w jednej chwili przerodził się w narodowy konflikt i Dawid zupełnie na to nie był przygotowany. I wolał się usunąć i uniknąć przelewu krwi, aby zastanowić się i rozważyć dalsze kroki w obliczu tak poważnego zagrożenia dla stabilności całego narodu. Postanawia więc opuścić miasto i udać się na północny wschód, aż na wyżynne tereny po drugiej stronie Jordanu, na wschód od Jordanu. Wiersz 15. Na to rzekli słudzy królewscy do króla: co tylko postanowi nasz Pan, Król, my, Twoi słudzy, jesteśmy przy Tobie. I wyruszył król piechotą z całym swoim domem. Na miejscu król pozostawił 10 swoich nałożnic do pilnowania domu. Zauważcie, ile razy w tych dwóch wierszach pojawia się słowo król. Ciekawe jest przeanalizowanie całego tego fragmentu pod tym kątem. Kiedy Dawid mówi o Absalomie, mówi o nim jako królu. Ale kiedy narrator i inni mówią o Dawidzie, mówią o nim jako o królu. A więc kto jest prawdziwym królem? Dawid, jak widzimy, nie jest zupełnie osamotniony, ale są wokół niego wierni słudzy, którzy są gotowi dzielić jego los. I to jest piękny, zachęcający element w całej tej smutnej historii. Wierność, przyjaźń, lojalność, które przechodzą próbę. W takich chwilach okazuje się prawda o głębokości czy też płyciźnie międzyludzkich relacji. Nie kiedy siedzisz na królewskim tronie i masz zdrowie, pieniądze, znajomości, możliwości, ale kiedy jesteś tego pozbawiony, kiedy stawiane są pod twoim adresem zarzuty i kiedy jakakolwiek przychylność okazywana ci stanowi źródło zagrożenia i wiąże się z ryzykiem, kiedy przyjaźń z tobą naraża na utratę życia, zdrowia, majątku, tu się okazuje prawdziwa przyjaźń albo jej brak. Tak jak nasze przysłowie mówi, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Nie w dostatku, ale w biedzie. Dlatego, bracia, cieszmy się, kiedy na nas przychodzi bieda, bo wtedy przekonamy się, kto jest naszym przyjacielem, a kto tylko udaje. Wtedy przekonamy się, co jest pozorne, a co jest prawdziwe. Czy wolimy sukces i pozorne przyjaźnie, i uśmiechy wazeliniarzy, którzy tak naprawdę chcą nas tylko wykorzystać i skorzystać z naszych możliwości, z naszych zasobów. Odwołując się do Pisma Świętego, czytamy: przyjaciel zawsze okazuje miłość. Zawsze. Rodzi się bratem w niedoli. I Dawid miał takich przyjaciół. Miał ludzi, którzy naprawdę go kochali. Którzy nie tylko byli gotowi stać przy nim, gdy wszystko się dobrze układało i gdy odnosił sukcesy i gdy był popularny, ale również wtedy, kiedy musiał pieszo wychodzić ze swojego domu, zostawić wszystko i udać się w nieznane, na pustynię, nie wiadomo na jak długo, nie wiadomo czy z szansą w ogóle powrotu. Jak czytamy, Dawid zostawia 10 nałożnic, aby pilnowały domu, co sugeruje, że Dawid odchodzi z nadzieją powrotu. Ma nadzieję, że wróci do swojego domu i tam zostawia te 10 nałożnic, aby one się tym domem opiekowały. Liczy na Bożą pomoc i łaskę, które pozwolą mu wrócić do jego ukochanego Jeruzalemu. Czytajmy dalej, wiersz 17. A gdy król wyszedł z całym swoim zbrojnym ludem, piechotą, zatrzymali się przy ostatnim domu. Wszyscy jego dworzanie pozostali u jego boku, a wszyscy Kreteńczycy i wszyscy Pletejczycy i wszyscy Gitejczycy w liczbie 600 mężczyzn, którzy towarzyszyli mu od Gat, przemaszerowali przed królem. Kto był w gronie wiernych sług Dawida w tej czarnej godzinie? Szczegółowo są tutaj wymienieni obcokrajowcy, Kreteńczycy, Pletejczycy i Gitejczycy, czyli Filistyni z Gat, z rodzinnego miasta Goliata. To niesamowite, że w czasie, kiedy serca całego Izraela odwracają się od Dawida i jego własny syn nastaje na jego życie, Filistyni i inni poganie stoją wiernie u jego boku i deklarują swoją wierność i swoje usługi. Niesamowite. Czy widzimy w tym ogrom Bożej łaski i jego cudownego zaopatrzenia? Jakże z niespodziewanych stron nadchodzi Boża pomoc? Myślę, że gdybyśmy poświęcili troszkę czasu i zaczęli dzielić się naszymi świadectwami, jak to w naszym życiu przyszła pomoc z najmniej spodziewanej strony w dramatycznych momentach naszego życia. Pamiętam, jako młody chłopak jeszcze w szkole średniej naraziłem się pewnej grupce opryszków, gdyż przezwałem dziewczynę lidera tego gangu i po lekcjach czekali na mnie, żeby mnie stłuc za szkołą. Nie raz, nie dwa, dzień w dzień. Do tego stopnia, że po prostu bałem się chodzić do szkoły, trzęsłem się na lekcjach, co będzie dalej, jak wyjdę. To jeszcze w szkole podstawowej było, przepraszam, to jeszcze nie było w średniej, w podstawówce to było. I pamiętam, jednego dnia była ostatnia lekcja WF-u i ja wiedziałem, że już nie mogę wracać normalnie z kolegami, tylko za tornister i tam gdzieś z boiska próbowałem uciekać w inną stronę i oni za mną gonili tam w trzech. I pamiętam, znalazłem się w takim miejscu, przez siatkę tam przeskoczyłem i takie było miejsce, że już nie było gdzie uciekać, tylko rzeczka była. I myślałem po prostu, że to mój koniec, że mnie tam zaciukają i do tej rzeki wrzucą. Nie było gdzie uciekać. I oni tak podeszli do mnie z takim, wiecie, uśmieszkiem mafiozów. I mówią: no teraz, kurczaczku, ci poderżniemy skrzydełka. I ja normalnie zwątpiłem już, myślałem, koniec ze mną. Normalnie mnie to zatłuką. I wyobraźcie sobie, w tym momencie wychodzi, nie było gdzie uciekać, ale bo tam z drugiej strony tej rzeczki wychodzi taki znany inny bandzior, z którym żadnej relacji nie miałem. Tam gdzieś kiedyś się tam gdzieś widzieliśmy czy coś, jakieś tam, unikałem go jak ognia. Wiedziałem, że to jeden z najpoważniejszych bandytów w Kamiennej Górze, takich młodocianych. Siedział po prawczaku, takich dwóch braciszków było. I on przychodzi tam z swoją grupką i mówią do tamtych: zostawcie go. Ja w szoku. Nie znałem go, nie wiedziałem, kto to jest. Poza tym, że wiedziałem, że to bandzior, którego trzeba się z dala trzymać. I kto wie, może uratował mi życie. Również po swoim nawróceniu, kiedy nie wiedziałem, gdzie mam pójść, kiedy moja mama mnie wyrzuciła z domu i nie wiedziałem, gdzie się podziać. I z pomocą przyszła mi moja babcia, która, też myślałem, ostatnia osoba, która może mi pomóc. Kiedy do niej poszedłem, dzieląc się Ewangelią, ona wywaliła mnie z domu i chciała ze mną rozmawiać. Ale tak się stało, że dzień wcześniej pokłóciła się z moją mamą i na złość mojej mamie postanowiła mi udzielić pomocy i pozwolić mi zamieszkać u niej. Coś, czego zupełnie sobie się nie spodziewałem, czego sobie nie wyobrażałem. I mógłbym opowiadać, i przypuszczam, że wielu z was mogłoby opowiedzieć podobne historie, kiedy w momentach kryzysu, w momentach, w których nie wiedzieliśmy, co robić, gdzie się udać i kto nam pomoże, Bóg kogoś miał. I czasami to nie był wierzący brat czy siostra, ale czasami to był ktoś, od kogo nie spodziewalibyśmy się pomocy. Osoba, która nam nic nie zawdzięczała i która właściwie nie powinna nam była pomóc. Ostatnio dzwoni do mnie jedna osoba i mówi: słuchaj, spotkałam raz kobietę w Rossmanie. I mówi, to ona się dowiedziała, że zmarł mój mąż i jestem w potrzebie. I ta kobieta, mówi, zajęła się mną, szukała mnie w szpitalu, znalazła mnie, woziła mnie po Gdańsku, pomagała mi załatwić różne sprawy i tak dalej. Mówi, obca kobieta, której parę słów zamieniłam ją z nią w sklepie. Jakże z niespodziewanych stron nadchodzi Boża pomoc. Kiedy przychodzi w naszym życiu kryzys, przychodzi dramat, patrzmy na Boga, wołajmy do Niego. On ma swoje sposoby, ma swoich ludzi, ma swoje źródła niewyczerpane, żeby nas ochronić, żeby nas przeprowadzić. Wtedy rzekł król do Itaja Gitejczyka, a więc dowódcy tej armii, tych Filistynów: dlaczego i ty idziesz z nami? Wróć się i pozostań przy królu, boś cudzoziemiec, a poza tym wygnaniec ze swojego kraju. Zaledwie wczoraj przyszedłeś, a ja miałbym cię już dzisiaj brać ze sobą na wędrówkę, gdy idę, sam nie wiedząc, dokąd iść? Wróć się i pozwól powrócić swoim braciom i niech Jahwe okaże ci łaskę i wierność. Lecz Itaj odpowiedział królowi: jako żyje Jahwe i jako żyje mój pan, król, że będę tam, gdzie będzie mój pan król, czy na śmierć, czy na życie, tam będzie twój sługa. Wtedy Dawid rzekł do Itaja: idź tedy i przemaszeruj. I przemaszerował Itaj Gitejczyk wraz ze wszystkimi swoimi wojownikami i z całą gromadą kobiet i dzieci, które były z nim. To jest niesamowite, bracia, siostry. Postawa tego Filistyna, który szedł z Dawidem od Gat. Bardzo możliwe, że od tego czasu, kiedy Dawid tam udał się i służył u boku króla Filistynów, oszukując go, okłamując go, pozorując tak naprawdę służbę dla niego, ale gdzieś swoją postawą, swoją odwagą, mężnością zdobył serca Itaja i innych Filistynów, którzy przyłączyli się do niego. I od tamtej pory wiernie służyli Dawidowi. Najprawdopodobniej byli jego przyboczną strażą, byli jego ochroniarzami, powiedzielibyśmy dzisiaj. I Dawid mówi: słuchaj, nie ma sensu, żebyś się w to wszystko mieszał. Ty jesteś obcokrajowcem, to jest sprawa krajowa, to jest sprawa rodzinna. I dopiero co przyszedłeś, nie masz żadnego udziału, możesz stanąć po którejkolwiek stronie i każdy ciebie przyjmie, bo jesteś obcokrajowcem. Możesz stanąć po stronie Absaloma i Absalom ciebie przyjmie i skorzysta z twoich usług. Nie ma sensu, żebyś się narażał. Nie ma sensu, żebyś teraz szedł ze mną, kiedy ja sam nie wiem, dokąd mam iść. Nie zasłużyłeś na to, żeby teraz znosić ze mną te ciężary. Ale Itaj, zobaczcie, jaką ma postawę. Kogo wam przypomina jego postawa? Przypomina wam kogoś innego z Biblii? Rut Moabitkę, nie? Tak samo od razu, jak zobaczyłem jego postawę, mówię, to jest ta kobieta. Czy życie, czy śmierć, nic mnie od ciebie nie odłączy. Idę z tobą na hańbę, na straty, na śmierć, jeśli trzeba. Nie zostawię cię. Gdzie mój pan, tam i ja. Czy to życie, czy śmierć? Niesamowita postawa. I to widać, że ten Itaj jest człowiekiem, który, zobaczcie, w wierszu 21 powołuje się na Boga Izraela, Jahwe. Mówi: jako żyje Jahwe. A więc tutaj zaklina się na Boga Izraela. A więc wygląda na to, że Itaj, będąc z Dawidem, uwierzył w Boga Dawida. I chociaż był z rodu filistyńskiego, z rodu wrogiego Bogu, i wrogiego Bożemu ludowi. Stał się jednym z tych starotestamentowych przykładów ludzi, którzy przyjęli wiarę w prawdziwego Boga, którzy odwrócili się od swoich bałwanów i swojej fałszywej religii i zwrócili się ku Bogu prawdziwemu. I ten Filistyńczyk nawrócony kocha swojego pana króla Dawida i jest gotów położyć za niego swoje życie. I na tym chciałbym zakończyć ten obraz historii Dawida na tym etapie. To jest dopiero pierwszy krok, który Dawid robi. Przed nami jeszcze wiele kroków. Ale chciałbym, abyśmy spojrzeli przez chwilę szerzej na to przesłanie objawione w całym Bożym Słowie. Przesłanie o królu, który nie tak jak Dawid został zdetronizowany przez swoją rodzinę, ale który z miłości do swoich zbuntowanych poddanych opuścił niebiański tron i zszedł na ziemię i pozwolił, by ludzie mu złorzeczyli, pozwolił, by ludzie mu się sprzeciwiali. Kiedy czynił im tylko dobro, nazywali go Belzebubem, nazywali go sługą szatana. Uczynił to z własnej nieprzymuszonej woli, w miłości do nas, jak czytamy. Tak nas umiłował, że uniżył samego siebie. To król, który w swej miłości nie został rozpoznany i nie został uznany. Czytamy, że przyszedł do swojej własności, ale swoi go nie przyjęli. Oczywiście niektórzy go przyjęli. Niewielka garstka rozpoznała go i powiedziała: to jest król niebios, to jest nasz Pan. Mała garstka. Reszta nie przyjęła go, zażądała jego śmierci i do dzisiejszego dnia mu się sprzeciwia. Ci, za których Jezus oddał swoje życie, za których umarł, król królów, pan panów, uniżony sługa, sługa Boga Najwyższego, nasz Zbawiciel, niestety do dzisiaj dnia jest w pogardzie u większości ludzi tego świata. Jego imię jest używane do bluźnierstwa. Ludzie śmieją się, ludzie drwią, ludzie kpią. Owszem, były czasy, kiedy tłumy szły za Jezusem. Owszem, były czasy sukcesu i powodzenia. I wtedy łatwo było stać po Jego stronie. Łatwo wtedy było stać przy Jezusie, kiedy tłumy Go podziwiały, kiedy ludzie słali swoje szaty przed Nim i wołali Hosanna synowi Dawidowemu, kiedy chcieli Go porwać i uczynić królem. Wtedy łatwo było być w gronie Jego uczniów. Wtedy to był zaszczyt, wtedy to była chluba. Ale co w godzinie Jego odrzucenia? Co w godzinie, gdy jeden z Jego uczniów Go sprzedał za 30 srebrników jak niewolnika? Co w godzinie, gdy tłumy wołały: ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go? Co w godzinie, kiedy wisiał nagi na krzyżu, zbroczony krwią, zaliczony do złoczyńców? Gdzie wtedy byli Jego wierni uczniowie? Gdzie są dzisiaj? Czy Jezus dzisiaj ma takich wiernych Itajów, Gitejczyków, którzy nie mówią: Panie, tylko wtedy, kiedy jestem zdrowy, kiedy wszystko mi się powodzi, kiedy mi udzielasz swojego błogosławieństwa niebiańskiego i otaczasz mnie pokojem i dostatkiem, ale co, kiedy przyjdzie Ci wyjść na pustynię? Co, gdy przyjdzie Ci to wszystko dla Jezusa stracić? Co wtedy, gdy będziesz wyśmiewany i będą z Ciebie kpić z powodu Twojej wiary i z powodu Twojego chrześcijaństwa? Co wtedy? Czy okażesz się jak wielu z tych mężów Izraela, którzy odwrócili swoje serca od Dawida i poszli za jego atrakcyjnym synem, który obiecywał im więcej niż Dawid? Który mówił: o, gdyby Twoja sprawa do mnie przyszła, na pewno dostałbyś to, czego chcesz. Który brał ich w objęcia i całował. Czy jesteśmy w gronie tych Itajów, Gitejczyków? Czy jesteśmy gotowi, tak jak on, powiedzieć: czy życie, czy śmierć, czy bogactwo, czy ubóstwo, czy honor, czy hańba? Panie, jestem z Tobą, jestem Twój, należę do Ciebie, moje całe życie. I to nie chodzi o to, co powiemy, chodzi o to, co zrobimy. Jest wielu ludzi, którzy mówią, kiedy nie trzeba nic ryzykować, ale ważne jest, by nad tym myśleć. Ważne jest, by zrewidować nasze życie, by przyjrzeć się naszej wierności Jezusowi, czy też słabości, i braku wierności, i braku lojalności i przeprosić Go za to i prosić Go o łaskę, aby nasze serca tak przylgnęły do Niego, aby tak kochały Go, aby tak ufały Mu, byśmy w każdym czasie niewzruszenie, niezachwianie, bez cienia wątpliwości wiedzieli, że gdzie On jest, tam my będziemy. I jeśli będziemy mieli udział w Jego hańbie, to wiemy też, że będziemy mieli udział w Jego zmartwychwstaniu i w Jego zwycięstwie i w Jego królestwie. Słowo Boże mówi, że wam zostało darowane, aby mieć udział w hańbie Chrystusowej, aby też razem z Nim cierpieć, abyśmy razem z Nim też byli uwielbieni. Gdyż tak jak Dawid wychodzi z Jeruzalemu w hańbie, tak wraca wkrótce w wielkiej chwale. I nasz Pan Jezus Chrystus podobnie. Chociaż dziś jest w pogardzie u wielu, chociaż Jego imię jest znieważane i chociaż dzisiaj wielu buntowników i ludzi, którzy nie chcą uznać Jego panowania, wiemy, że nadchodzi dzień, kiedy On objawi się w swej chwale z wielką mocą, w ogniu płomienistym, wymierzając karę wszystkim tym, którzy nie są Mu posłuszni i którzy nie wierzą Ewangelii. Wiemy, że nasz Król powróci w wielkiej mocy i chwale i wtedy z Nim będą ci wszyscy, którzy okazali wierność do końca. Nie ci, którzy coś zadeklarowali, nie ci, którzy wzięli Jego imię na swoje usta, nie ci, którzy byli z Nim, kiedy wszystko było dobrze, ale ci, którzy byli z Nim zawsze, którzy byli prawdziwymi przyjaciółmi Jezusa, nie takimi przyjaciółmi jak Judasz, którzy zdradzili Go za jakieś marne pieniądze, którzy zdradzili Go za jakieś marne przyjemności tego świata, za jakieś zaszczyty czy inne diabelskie propozycje, ale którzy byli prawdziwymi przyjaciółmi, którzy okazali się przyjaciółmi i przeszli przez próby. Bracia i siostry, Biblia mówi nam wyraźnie, że my musimy przejść przez próby, które dowodzą prawdziwości lub fałszywości naszej wiary. Bóg wystawia ciebie i mnie na próby, w których okazuje się, czy to, co deklarujesz swoimi ustami, jest prawdziwe, czy też nie. Dlatego Słowo Boże mówi, bracia, nie dziwcie się, gdy rozmaite próby przechodzicie. Nie dziwcie się, gdy was pali ogień doświadczeń, bo to jest czas, by się objawiło, czy nasza wiara jest ze złota, czy też jest pełna nieczystości, czy jest pełna brudu, czy jest pełna zakłamania i fałszu. I wtedy jest okazja, by to wyszło, by się to objawiło. I wtedy mamy szansę pokutować z tego. Wtedy mamy szansę wołać, Panie, oczyś mnie z tego, bo nie jestem Tobie wierny, bo nie kocham Ciebie tak, jak myślałem, że Cię kocham. Tak jak Piotr, pamiętacie, został poddany tej bolesnej próbie. Mówił, Panie, choćby wszyscy się Ciebie zaparli, choćby wszyscy Cię zostawili, ja nie. Jezus mówi, będziesz poddany próbie. Będziesz poddany próbie i upadniesz. I się przekonasz, że nie jesteś taki mocny, jak myślisz. I czy było to dobre przechodzić dla Piotra taką próbę? Chcielibyście taką próbę przejść? Jeśli nasza miłość do Jezusa byłaby taka jak Piotra, dobrze jest przejść taką próbę. Dobrze jest zobaczyć swoją słabość, swój strach, swoje braki. Dobrze jest to zobaczyć. Tak jak Piotr, gorzko zapłakać. Ale wiecie, że Piotr tak nie skończył, jak zdrajca. Ale z tego, co wiemy z historii, Piotr skończył jako wierny sługa Jezusa, ukrzyżowany. I nawet powiedział, że nie jest godzien być ukrzyżowany tak jak Jezus. Prosił, żeby go postawili jego krzyż do góry nogami. Do tego stopnia ukochał swojego Pana. Ta pokuta, którą musiał przejść w swoim życiu i te słabości, które musiał zobaczyć, doprowadziły go do miejsca wierności. Kiedy stracił wszystko i tak jak Jezus mu zapowiedział, poprowadzą go tam, gdzie nie chce iść. Piotr wtedy zachował wiarę, zachował wierność. I wiemy, że jak inni bohaterowie wiary otrzymał koronę żywota i będzie w gronie tych wszystkich świętych pańskich, którzy będą razem z Nim, kiedy przyjdzie ten wielki dzień naszego Pana, kiedy wszyscy ujrzą Jego chwałę, kiedy czytamy, każde kolano się przed Nim zegnie, każde oko Go ujrzy i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Niechaj Bóg mówi do naszych serc przez to słowo i niechaj zachowa nas od takiej niestabilności serc, które widzimy w ludzie izraelskim, a niechaj pomoże nam mieć serce Itaja Gitejczyka. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie nasz, dziękujemy za Twe święte słowo, które maluje przed nami te obrazy Twoich sług, jakże niedoskonałych, jakże bliskich nam w naszych słabościach i w naszych brakach, a jednocześnie umiłowanych przez Ciebie, wybranych przez Ciebie, zachowanych w Twojej łasce, zbawionych dzięki Twojemu przemożnemu działaniu i miłosierdziu i dobroci Twojej. Panie, chcemy się uczyć, patrząc na te obrazy. Chcemy, byś pozwalał nam zobaczyć stan naszych serc. Nie chcemy się okłamywać, nie chcemy się łudzić. Nie chcemy być w gronie tych, którzy entuzjastycznie wmawiają sobie, że wszystko jest dobrze i którzy cieszą się i skaczą i weselą się, kiedy powinni płakać i rozdzierać swoje szaty i swoje serca. Nie chcemy, Panie, płytkiej wiary, nie chcemy płytkiej z Tobą przyjaźni i połowicznej relacji, ale chcemy Ciebie umiłować z całych naszych serc i chcemy być Tobie wierni aż do śmierci. Panie, prosimy, byś zapieczętował to słowo w nas i pomógł nam być Jego wykonawcami w naszym życiu, wiedząc, żeś Panem Panów, Królem Królów, Najwyższym Władcą i służyć Tobie i być wiernym Tobie, choć może tutaj na ziemi nas wiele kosztować, przynieść nam ból i cierpienie i straty, ostatecznie jest wielkim zyskiem, gdyż do Ciebie należy ostatnie słowo, gdyż Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen.